naszym studiu Katarzyna Cieśla i Kamila Koziara, psycholożki, specjalistki psychodietetyki, terapeutki w programie Przegoń Tycie, Smakuj Życie. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zajmujecie się psychodietetyką, czyli tak naprawdę czym? Bliżej wam do psychologów czy do dietetyków?
Tak jak powiedziała pani na początku, jesteśmy psycholożkami, czyli ta psychodietetyka jest rozszerzeniem psychologii. Jest to taka dziedzina, w której przyglądamy się od strony psychologicznej naszym nawykom żywieniowym, wyborom żywieniowym, funkcjom, jakie jedzenie spełnia w naszym życiu, bo jak się okazuje, coraz rzadziej jemy tylko dlatego, że jesteśmy po prostu głodni. Fizjologicznie ten głód odczuwamy.
A w czym psychodietetyka może być nam pomocna?
Na pewno w zrozumieniu naszego problemu, tak? Ponieważ pracujemy z osobami, które cierpią na otyłość, mają nadwagę, nie potrafią zmienić tych nawyków żywieniowych, chociaż mają wiedzę na ten temat, każdy wie, że trzeba jeść regularnie, spożywać owoce, warzywa, tak? Nie podjadać, nie jeść słodyczy i tak dalej. Także jakby każdy wiedzę ma, natomiast jest coś, co blokuje nas, żeby gdzieś tam te nawyki wprowadzać. Także ta psychologia to jest taki trochę taki pryzmat, przez który patrzymy na problem, tak? Czyli szukamy źródła trochę głębiej, stąd powiedzmy podejście psychologiczne.
Dlaczego właśnie z odżywianiem łączymy psychologię? Bo myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego podejścia, że kiedy ktoś ma problemy z nadwagą czy też z niedowagą, no to mówimy po prostu, że je za dużo albo za mało, albo ewentualnie jest to związane z jakąś inną chorobą i po prostu ta niedowaga czy nadwaga jest jakimś tego wynikiem, ale raczej nie myślimy o odżywianiu w kontekście naszej głowy psychologii.
Jest to takie dość mocne uproszczenie problemu, podejście stricte dietetyczne, które skupia się w zasadzie na niwelowaniu skutków bez ustalenia przyczyny. Natomiast każdy z nas jest indywidualną jednostką. Mamy swoje potrzeby, mamy oczekiwania i różne mechanizmy kierują naszym zachowaniem. Dlatego, aby efekt czy to odchudzania, czy przybierania na wadze, bo to różne mamy problemy z odżywianiem, był trwały i skuteczny, to konieczne jest popatrzenie też holistycznie na człowieka.
Wspomniała pani o tym, że dzisiaj coraz częściej jedzenie nie spełnia tylko takiej funkcji, że no jemy po to, żeby zjeść, bo jesteśmy głodni, ale spełnia także szereg innych funkcji, jakich na przykład?
Może tutaj wspomnę o takiej piramidzie Maslowa, nie wiem, czy znana jest wszystkim. Tak, mamy piramidę, na dole mamy potrzeby fizjologiczne, tak, następnie mamy bezpieczeństwa społeczne, gdzieś tam samorealizacji i często w takich, no nie wiem, w poczuciu nudy na przykład, odrzucenia, tak, kiedy nie jesteśmy zaspokojeni, nie czujemy satysfakcji w życiu albo czujemy się samotni, czyli nie czujemy bezpieczeństwa z jakiegoś tam powodu, chętnie sięgamy po, nie wiem, po coś słodkiego, nagradzamy się jedzeniem, tak, czyli w takich momentach mocno emocjonalnych jakoś rekompensujemy sobie, nagradzamy się albo symbolicznie wypełniamy się jedzeniem, wypełniamy tę pustkę, czyli jakąś potrzebę załatwiamy sobie znaną nam potrzebą tak fizjologiczną, czyli trochę tutaj następuje zamiana, tak? Nie zastanawiamy się nad tym, czego mi tak naprawdę brak, nie wiem, mentalnie, tak? Tylko mam ochotę poprawić sobie humor, jest mi po prostu źle, nie mam ochoty wchodzić głębiej w problem. A że sklepów jest dużo, tak, na każdym kroku, a ta potrzeba fizjologiczna gdzieś tam jest codziennie zaspokajana, więc jest nam bliska i więc po prostu sięgamy po najprostszy nawyk, tak, i sięgamy po jedzenie, tak, w jaki sposób uspokajamy się tym jedzeniem. Więc tutaj jakby jest taki opór przed jakimś takim wglądem w siebie następuje, tak, że nie chcemy gdzieś tam sięgać do tych źródeł problemu. Tylko zaspokajamy się powierzchownie. Trochę bym tutaj może porównała do uzależnień, tak? Ponieważ jedzenie też działa trochę jak używka, tak? Poprawia nam nastrój. Tutaj też głównie myślę o cukrze, tak? Który gdzieś tam wpływa też na chemię naszej głowy. No i czujemy się lepiej, ale chwilowo, nie rozwiązując problemu i nie rozumiejąc potrzeby, tak? Dlaczego sięgamy po to jedzenie, więc trochę tak wrzucamy w siebie w celu znieczulenia się.
Niektórych może dziwić może to połączenie, dlaczego jedzenie i bezpieczeństwo. Natomiast wiele badań pokazuje już, że taka korelacja powstaje w naszej głowie od bardzo wczesnego dzieciństwa. Kiedy to jesteśmy karmieni piersią i akt jedzenia jest powiązany z bliskością, z ciepłem, z poczuciem bezpieczeństwa. Później w momentach, tak jak Kamila tu wspominała, czy stresu, czy jakiegoś złego, gorszego samopoczucia, łatwo nam przychodzi to skojarzenie, że jedzenie może da nam ten, choć na chwilę powrócić do tego błogiego stanu bezpieczeństwa, bliskości, ciepła, a że jedzenie jest ogólnodostępne.
Mhm. Tylko często może też powiem, że te procesy są nieświadome, tak? My jakby no, nie chcemy w nie wchodzić, tak? Więc to jakby kwestia tych potrzeb może tutaj się wydawać może trochę irracjonalna, ale rzeczywiście tak jest, tak? Trzeba się zastanowić w momencie, kiedy rzeczywiście jest nam źle i mamy ochotę coś zjeść, wtedy trzeba sobie postawić znak zapytania, tak naprawdę co czuję? Bo ludzie generalnie no, nie myślą na bieżąco, tak? Gdzieś tam w tym dniu tych emocji mamy dużo i często się nie zatrzymujemy na tych emocjach. Nie wiemy, co czujemy. Wolimy nie czuć. To jest wygodniejsze.
Jest też ten istotny aspekt kulturowy. Jemy, bo spotykamy się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jemy, bo tak nakazuje tradycja. Jemy, bo chcemy okazać miłość. My na przykład spotykamy się na randki, umawiamy się na kolację albo idziemy do ukochanej babci, która już z góry wie, ma zaplanowany dla nas obiad i podwieczorek, bo wiadomo, że nigdzie tak się dobrze nie zje jak u babci. I wiele też emocji, uczuć względem drugich osób wyrażamy poprzez jedzenie.
Przygotowujemy, no właśnie, ta babcia, tak? Gdzieś tam te pierogi, tak? Które są skojarzone z dzieciństwem, może z jakimś wspomnieniem, tak? Jak wnuczka była mała, tak? Teraz jest już większa, przyjeżdża do babci, więc to jest jakby taka integracja, zespolenie, podtrzymanie więzi, też kwestia właśnie bezpieczeństwa, akceptacji, jakiegoś takiego dobra, ciepła rodzinnego. Więc jakby tutaj wiele potrzeb też jest zaspokajanych przez na przykład taki talerz pierogów od babci, tak? Przede wszystkim jakaś taka miłość szeroko pojmowana. Więc tak, karmimy się tak, w ten sposób, miłością i dosłownie, i symbolicznie.
To kiedy ktoś chciałby coś zmienić, jakoś skutecznie walczyć z tym swoim problemem, czy to przybrania na wadze, czy to też zrzucenia tej wagi, to od czego powinien zacząć? Bo myślę, że kiedy ktoś słyszy słowo dieta i kiedy myśli o tym, że ma przejść na dietę, to myśli sobie o tym, kiedy ona się skończy i tak naprawdę zanim ją zacznie, to już chciałby ją skończyć, bo kojarzy mu się to z wyrzeczeniami, nie jest niczym przyjemnym. Czy jest więc jakiś przyjemniejszy sposób na to, żeby sobie z tym problemem poradzić?
Tak jak pani wspomniała, samo słowo dieta uruchamia w naszej głowie już szereg skojarzeń, oczekiwań, czasami lęków, czyli z jakimś konkretnym nastawieniem do tego podchodzimy. I właśnie w procesie zmiany musimy zacząć od zmiany naszych nawyków też myśleniowych, czyli zmiany myśli, po to, żebyśmy mogli przełożyć to dopiero na zachowanie bardziej pożądane i żywieniowo, i nie tylko, bo tak jak mówiliśmy, skoro jedzenie zaspokaja większość naszych potrzeb z piramidy
potrzeb, czyli tych emocjonalnych,
Maslowa, również tych emocjonalnych, to musimy się zająć zarówno sobą na poziomie dietetycznym, jak i sobą na poziomie emocjonalnym. No i tutaj też nieodłączna jest ta aktywność fizyczna.
Która też wpływa istotnie na głowę, tak? Czyli na poczucie jakiegoś dobrostanu, zwiększonej energii, niższego napięcia, tak? To też jakby aktywność fizyczna dobrze wpływa po prostu na zdrowie psychiczne. Także to jest jakby takie też dopełnienie.
A ile trwa zmiana takich nawyków żywieniowych?
I tutaj badania też przychodzą nam z pomocą, bo w zasadzie zmiana nawyku każdego, w tym nawyków żywieniowych, trwa około pół roku. Jest to taki okres, który naukowcy wyliczyli, że jest potrzebny, żeby przejść przez kolejne fazy zmiany. Jest to faza takiego zastanowienia się. Najpierw się zastanawiamy, czy w ogóle się zastanawiać nad zmianą. Później się zastanawiamy, no że tak, w sumie tak, ale jak. Później dopiero wchodzimy w ten etap planowania i przygotowywania się do działania. Dopiero później zaczynamy działać. Czyli tutaj w kontekście, to też myślę, że pokazuje drogę, jaką niektóre osoby przechodzą, zanim po setkach diet trafiają na przykład dopiero do dietetyka, bo najpierw się leczymy internetowo, gazetowo, dopiero później stwierdzamy, że może jednak pomoc z zewnątrz. I dopiero to działanie, które jest ugruntowane, utrwalone na tyle silnie, żeby wyprzeć stare nawyki, czyli te znowu parę miesięcy, możemy mówić, że tak, teraz już jestem na tyle silna, na tyle wzmocniona czy wzmocniony, żeby nie wrócić do starych nawyków w momencie, kiedy jakaś niespodziewana sytuacja mnie zaskoczy, coś mnie zestresuje, to że już mam nowe mechanizmy radzenia sobie, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby wypracować nowe mechanizmy radzenia sobie, może troszkę bardziej konstruktywne niż sięganie po jakąś przekąskę.
Tutaj jeszcze myślę sobie, że kwestia nawyków, tak? Nawyki tworzą się przez parę lat, paręnaście nawet, więc to byłoby dziwne, gdybyśmy w momencie przejścia na dietę, którą gdzieś tam znaleźliśmy w gazecie, tak, żeby to było szybkie, proste, łatwe, przyjemne, tak, bez wyrzeczeń, no byłoby to dziwne, tak? Nawyk się tworzy, nawyk się utrzymuje, nawyk się wzmacnia, więc podobny jest proces gdzieś tam gubienia, wygaszania tego nawyku, tak, i tworzenia nowego, to też jest proces, więc tutaj trzeba od razu sobie powiedzieć, że nie ma jednocześnie szybkiego i trwałego efektu, więc jeżeli chcemy trwałych efektów, to musimy się do tego przygotować. No przede wszystkim też mentalnie pozwolić sobie na to. Nastawiamy się na sam proces, czyli chcemy zmienić nawyki i chcemy być szczęśliwi już w procesie zmiany nawyków i cieszyć się z tych małych sukcesów, a nie czekać na wielką rewolucję, nie wiem, w ciągu 2 tygodni, tak, albo gdzieś tam miesiąca, bo to nie jest nawyk, tak? To jest chwilowa zmiana zachowania, która jest mocno niewygodna i mocno różna od tego zachowania, które mieliśmy przed chwilą. Także tutaj taka metoda małych kroków i na poziomie właśnie dietetycznym, czyli wprowadzania nowych produktów albo zamiany, tak, nie wiem, coli na wodę na przykład, zaczynamy od podstaw, poprzez zmianę psychiczną, czyli też tutaj wchodzi w rolę jakaś samoakceptacja, asertywność, poczucie wartości, tak, czyli tutaj jakby wszystkie definicje zaczerpnięte z psychologii, to też wszystko ma wpływ na to, czy się akceptujemy, tak, na ile sobie tam wyznaczamy te cele, na ile jesteśmy zmotywowani. Także tutaj na pewno praca i psychiczna i gdzieś tam praca nad ciałem, więc to jest proces. Ale dzięki temu później no, nie musimy wchodzić w kolejną dietę i dzieje się to niejako no, naturalnie, tak? Już nie zastanawiamy się, nie czujemy gdzieś tam oporu przed tym, żeby zjeść tą sałatkę wieczorem, tylko po prostu już chcemy ją zjeść, tak? No, może to gdzieś tam teraz dziwnie brzmi, ale rzeczywiście tak jest, jeżeli damy sobie czas, tak? Jeżeli nie, nie wiem, jeżeli też zaczynamy lubić siebie w tym procesie, a nie dopiero na końcu tego procesu.
Czyli musimy się też uzbroić w cierpliwość i mieć też taką świadomość, że nie będzie łatwo, ale mieć też jakiś cel przed oczami i cieszyć się z tych małych sukcesów,
dokładnie,
o czym pani wspomniała.
Tak? Mm-hmm. Tak, ja myślę, że tutaj psychodietetyka wychodzi też naprzeciw potrzebom długotrwałej zmiany. Nie chodzi o to, żeby być w kontrze do diet, bo tak jak mówimy tutaj, dieta i też pomoc dietetyka jest bardzo ważna, żeby zmieniać te swoje nawyki żywieniowe. Ale troszkę jesteśmy w kontrze do tych szybkich sposobów, do tych takich pozornie łatwych suplementacji, diety, spalaczy tłuszczy i tego typu spraw, bo jest to krótkoterminowe. A w dodatku, tak jak tu Kamila już wspomniała, bardzo odbiegające od naszych codziennych nawyków żywieniowych. I później wszystko jest dobrze, dopóki jesteśmy na diecie, ale się okazuje, że ona nas często tyle wyrzeczeń kosztuje, tyle musimy poświęcić, jakieś spotkania ze znajomymi, wieczorne wyjścia, bo one często wiążą się właśnie z jedzeniem, tudzież spożywaniem jakichś napoi. I się okazuje, że długo tak nie wytrzymujemy. Dlatego warto popracować nad sobą, nad tym, jaki właściwie jestem, co lubię, z czego mogę zrezygnować, a bez czego sobie nie wyobrażam życia, żeby ustalić sobie taki plan i żywienia, i aktywności, żeby móc dobrze funkcjonować, a równocześnie dobrze się czuć w swoim ciele i z tym, co jemy, jak jemy.
Pojawia się tu często ten zwrot nawyki żywieniowe. Czy mogłyby Pani podać jakieś takie konkretne przykłady tych nawyków, które mamy? Bo myślę, że wiele osób może być nawet nieświadomych, że takie nawyki sobie wypracowało. Co to jest na przykład?
No na pewno podjadanie nawykowe, tak? Na przykład przed telewizorem. Często nawet nieświadomie gdzieś tam sięgamy. W ogóle nie pamiętamy o tym, że jemy. Brak regularności, tak? Może ciężko to nazwać nawykiem, tak? Ale tu jakby jest częsty problem z brakiem regularności. Jemy mało, ale powiedzmy, nie wiem, jeden posiłek i to, nie wiem, o godzinie 18, tak? W pracy nic nie jemy, potem jemy po pracy, rozprężamy się, tak? No to jest jakiś rodzaj nawyku, tak? Tłumimy głód w ciągu dnia, potem budzimy się, tak? I zaczynamy jeść. Więc myślę, że takie no, bardzo podstawowe rzeczy tutaj też będziemy głosić, tak, na grupie. Na pewno regularność, tak, na pewno zamiana gdzieś tam tych produktów na te proste, a nie przetworzone. Ale to też jest bardzo kwestia indywidualna. Tutaj też będziemy gdzieś tam kierować do naszego dietetyka, tak, ponieważ wiele osób no, ma też alergie, tak, nietolerancje, różne godziny pracy, tak, jedni lubią słodycze, inni nie. To jest bardzo indywidualna kwestia.
Ja właśnie też chciałabym powiedzieć, że my tutaj nie negujemy nawyków żywieniowych. Nie mówimy, że one są złe, bo one są różne w zależności od tego, jakie sobie je wypracujemy. A przede wszystkim są bardzo pomocne, bo jesteśmy tak zaganiani na co dzień, że często nie mamy czasu myśleć o tym, co, gdzie i w jakich ilościach będziemy spożywać. Moim nawykiem żywieniowym jest poranna owsianka. Na przykład wstaję rano i nie zastanawiam się za każdym razem, na co mam ochotę, tylko wiem, że u mnie poranki są z owsianką i herbatą czy kawą. To jest mój nawyk żywieniowy. I właśnie tak funkcjonujemy.
Dużo się teraz mówi o zdrowych zamiennikach. Panie też o tym wspomniały, zamiennikach słodyczy albo jakichś naszych ulubionych dań, które często mają sporo kalorii, zawierają właśnie te produkty przetworzone czy po prostu wysokokaloryczne i nie powinniśmy ich za często spożywać. Czy te zamienniki naprawdę można polubić? Czy to jest może taki troszkę sposób na oszukanie się, na przykład dla tych osób, które lubią słodycze?
Jasne, to nie będzie ten sam smak, tak? To musimy jakby już sobie wybaczyć na początku, tak? Bardziej kwestia może otwarcia się na nowe smaki. Możemy raz na jakiś czas jeść, powiedzmy, nie wiem, ten ulubiony baton, tak? Który gdzieś tam też może dobrze nam się kojarzy z dzieciństwem i wprowadza nas w błogostan. Jasne, też możemy, nie ma sprawy, ale szkoda się zamykać, tak? Warto poznawać nowe rzeczy, a może okaże się, że, no nie wiem, jakieś pralinki z daktyli, tak? Które też są mega słodkie, z orzechami ulubionymi, też są jakąś formą fajnej słodkości. Dodatkowo no nie, dostarczymy sobie więcej wartości odżywczych, no i gdzieś tam no nie wiem, no poznamy coś nowego, tak, więc może kwestii nie zakazów, a bardziej otwarcie się na nowe, tak, i że czasem tak, więc jakby zawsze zakaz generuje jakieś takie cierpienie, więc jakby tego nie zalecamy, tak, tylko bardziej może umiar, zastanowienie się nad tym i szukanie nowości. To ma być przyjemne.
Ja myślę, że to jest taki mały podstęp dla sceptyków żywieniowych, którzy twierdzą, że tylko czekolada w pełni mleczna i jeszcze z nadzieniem może być dobra.
Z chrupkami na przykład.
Że czasami, żeby się przekonać do czegoś, musimy przynajmniej wizualnie upodobnić to do danej potrawy. Bo prawda jest taka, że nie jemy tylko na zasadzie zmysłu smaku, ale też jemy oczami, jemy zapachem. Wystarczy, że przejdziemy koło ulubionej piekarni, poczujemy zapach świeżo upieczonych bułek i nagle robimy się głodni. No jak to wytłumaczyć? Właśnie tym, że różne zmysły wpływają na to, że odczuwamy głód, czy odczuwamy właśnie apetyt na coś. I tutaj te zamienniki są takim trochę sposobem, żeby przekonać tych, którzy nigdy nie tknęliby na przykład batata, bo to jakieś dziwo przywiezione nie wiadomo skąd, żeby spróbowali, bo ten batat wygląda zupełnie jak frytka.
Albo ciasto fasolowe, które wygląda podobnie.
To ja się Państwu przyznam, że panie proponują na profilu programu Przegoń Tycie Smaku i Życie na przykład muffinki z czerwonej fasoli. No i muszę przyznać, że nie czy da się zjeść, to nawet były całkiem smaczne, a co ważniejsze, na drugi dzień nie wyschły, więc myślę, że to też jest jakiś walor. Więc faktycznie, drodzy Państwo, można spróbować. To myślę, że warto też opowiedzieć troszkę więcej o programie, w którym są Panie terapeutkami, o programie Przegoń Tycie Smaku i Życie, na czym on polega i do kogo jest skierowany.
W zasadzie dość dużo już zdążyłyśmy powiedzieć, bo idea programu wyszła z tych wszystkich założeń, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli z psychodietetyki i takiego konieczności podejścia holistycznego do tematu odżywiania, przez to też zdrowia i samopoczucia, takiej kondycji psychofizycznej człowieka. W związku z tym opracowaliśmy taki program, który, aby zmiana była ugruntowana, trwa około pół roku. I jest to program, w którym oprócz tego, że zapraszamy do takiego wglądu w siebie i poznawania, przyglądania się też swoim emocjom i odczuciom podczas spotkań grupowych z psychologiem, w zasadzie z dwoma psychologami, to dodatkowo włączamy w to dietetyka, który nas wspiera swoją wiedzą żywieniową już stricte. Włączamy w to również trenera personalnego, coacha, który jest takim naszym motywatorem. Eksperymentujemy kulinarnie po to, żeby poznawać nowe smaki, właśnie żeby się otwierać na nowości. Tutaj myślę, że nie do przecenienia jest rola grupy, która pozwala testować swoje nowe zachowania w takich bezpiecznych warunkach. Pozwala konfrontować swoje obawy i też sprawia, że czujemy się wsparci i nie czujemy się osamotnieni w tym swoim problemie żywieniowym, bo często tak to odbieramy, że to jest nasz jakiś problem, podczas gdy okazuje się, że jest dużo osób, które z tym samym się zmierzają.
I na różne sposoby i z różnym doświadczeniem. Także też wymiana doświadczeń jest tutaj ważna. Nie, jakby cały proces grupowy. Tak jakieś nowe zachowania można się wymieniać. Tak mi się udało to w ten sposób. Jakieś techniki, tak? W ogóle rola też motywująca, tak? Komuś się uda, ktoś ma akurat gorszy dzień, no to powiedzmy, że ta energia się wyrównuje w takim spotkaniu. Więc to jest jakby też sama grupa i sami ludzie tworzący tę grupę jest jakby to chyba najwyższą wartością, tak? No, natomiast my edukacyjnie tutaj będziemy działać, tak, każdy ze swojej dziedziny, także będziemy oddziaływać na wielu płaszczyznach i to, mamy nadzieję, będzie poprawiać skuteczność, tak, bo to nie jest tylko wizyta u dietetyka, to nie jest tylko, nie wiem, spotkanie z koleżanką na cieście fasolowym, tak, tylko działamy holistycznie na raz z każdej strony, tak, więc mamy wrażenie, że jakby ten kierunek tutaj jest dobry i jeżeli będziemy i dbać i o głowę, i o ciało, i będziemy się wzajemnie motywować i wymieniać doświadczenia, tak, i wspierać wzajemnie, wtedy ma to sens i myślę, że może być skuteczne.
Bardziej, że grupa jest takim miejscem, gdzie, tak jak już Kamila wspomniałaś, możemy się dzielić różnymi doświadczeniami, wiedzą, sukcesami, porażkami, ale też jest tam przestrzeń na pracę indywidualną. Jest taki moment w programie, kiedy mówimy, ok, jesteśmy z grupą, ale też jak zaczynaliśmy audycję, to też wspomniałam, że każdy z nas jest indywidualną jednostką. I to też warto podkreślić, bo nie każdemu wszystkie te same metody możemy przyporządkować. I absolutnie tego nie chcemy. To nie taka jest idea grupy.
Bardziej pokażemy wachlarz, tak? Różnych zachowań, mechanizmów, tak? Każdy, powiedzmy, będzie mógł sobie dopasować do siebie to, co będzie mu wygodne.
Gdyby ktoś z naszych słuchaczy był zainteresowany tym programem Przegońcie Cię, Smakuj Życie, to gdzie może szukać informacji?
Tu zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej przegońtycie.pl oraz do takiego kontaktu już bardziej indywidualnego. Katarzyna Cieśla, bez polskich znaków, @przegońtycie.pl i tutaj będziemy też odpowiadać na bieżąco na pytania, wątpliwości i zainteresowanie.
Wszystkie te informacje będą także dostępne na naszej stronie internetowej radiorodzina.pl, więc gdyby Państwo czegoś nie zapamiętali, to tam będzie można to także sprawdzić. A w naszym studiu o psychodietetyce i o skutecznym odchudzaniu i zmianie nawyków żywieniowych opowiadały Katarzyna Cieśla i Kamila Koziara, psycholożki, specjalistki psychodietetyki, terapeutki w programie Przegońcie Cię, Smakuj Życie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.